Pozdrowienia od Mirka. Przeczytam fragment Słowa Bożego z listu do Hebrajczyków na początek. Od razu powiem, że chcę mówić na temat zwycięstwa. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale od 32 wersetu czytamy tak. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Podoba wam się, bracia i siostry, ten taki króciutkie dwa słowa. Lecz my. My nie jesteśmy z tych. I ja wam szczerze powiem, że ja chcę do tego grona, do tej grupy ludzi, którzy tu są w ten sposób określeni, należeć. Ja chcę być wśród tych, którzy się nie cofają i giną. Bo ci, którzy się cofają, giną. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. I chcę na dzisiaj podzielić się czymś, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu na naszej grupie domowej. W zasadzie bardziej chcę się skupić nad zwycięstwem, nad zniechęceniem, nad rezygnacją, nad taką biernością w swoim życiu, pasywnością, nad takim stanem, który na pewno nie jest ani nie przynosi ani dla Boga chwały, ani też dla nas nie jest korzystny. Wpływa raczej negatywnie taki stan zniechęcenia, rezygnacji. A więc zwycięstwo nad zniechęceniem. Mówiliśmy też na naszej grupie domowej, że w życiu napotykamy wiele powodów czy przyczyn, aby być zniechęconymi. To mogą być trudne okoliczności, to mogą być różne wydarzenia, z którymi się stykamy. To może być choroba, to może być w pewnym okresie naszego życia stan tak zwany przejściowy. A więc mogą nas zniechęcać ludzie, mogą to być przeżycia związane, jak wspomniałem, ze słabością organizmu, słabością ciała, mogą to być wydarzenia związane z jeszcze innymi okolicznościami, w pracy, w kieszeni, prawda? Samotnością, i można popaść w takie zniechęcenie. Ale drodzy bracia i siostry, za każdym razem, kiedy to zniechęcenie nas napada, kiedy ono się chce wedrzeć do naszego życia i kiedy temu zniechęceniu ulegamy, to tak naprawdę sami jesteśmy odpowiedzialni za to, czy ulegniemy, czy nie ulegniemy. Bo mogą nam ludzie szkodzić, mogą nam ludzie różne rzeczy robić, natomiast czy my popadniemy w ten stan zniechęcenia czy rezygnacji, to my za to jesteśmy odpowiedzialni. To jest nasz wybór i nikogo nie możemy obwinić za to, że ja się źle czuję, że jestem zdołowany, jak czasem mówimy. Nikogo nie możemy za to obwinić, że jestem zniechęcony. Nawet jeśli ktoś mi szkodzi, jeśli ktoś o mnie źle mówi, to ja mam wybór. Albo popaść w ten stan rezygnacji, zniechęcenia, albo błogosławić tej osobie i wtedy będę się wspaniale czuł i będę z taką satysfakcją mógł wielbić Boga. A więc jesteśmy za to odpowiedzialni. Co robimy? Co myślisz w takiej sytuacji? Co przeżywasz, kiedy ci się nic nie układa? Kiedy wydaje się, że się wszystko wali, że ci inni ludzie szkodzą? Co robimy? Bo tu jest ważna kwestia. Jak się wtedy właśnie zachowujemy? Jak się czujemy, kiedy inni nas na przykład opuścili? Kiedy ktoś bardzo bliski, wydawało się przyjaciel, ale nastała jakiś trudny moment, poszedł sobie własną drogą i jesteśmy sami. Zostaliśmy sami ze swoimi problemami. Wielu ludzi w takich momentach, w takich okolicznościach mówi o dołku albo o dołach, albo jeszcze o innych stanach. Albo powtarzają sobie, a ja jestem już taki nieszczęśliwy, a nikt mnie nie kocha, ja już taki zero i tak dalej. A więc takich myśli, takich słów wypowiadamy negatywnych, które nic, absolutnie nic nam nie pomogą w takim stanie, wręcz jeszcze bardziej nas wpychają właśnie w ten stan zniechęcenia. Co wtedy robimy? Są inni, którzy się litują nad sobą. Litują się nad sobą i takimi są biedaczkami, takimi. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli ktoś tak się zachowuje, a jest to osoba wierząca, to sobie urządza takie pogrzebowe, taką uroczystość pogrzebową. No bo tak to mniej więcej wygląda. No ja to już jestem taki marny, użala się nad sobą. Taka postawa, takie trwanie w tym swoim dołku, to urządzanie sobie takiej uroczystości pogrzebowej. Ale tak naprawdę, bracia i siostry, to jest niczym innym jak głaskaniem swojego ego. Bo jeśli człowiek myśli, że jest bohaterem i takim sprawia wrażenie takiego mocnego, to jest egoistą, to jest zarozumiały, to pycha może mu grozić, albo już jest w tym momencie pyszny. Natomiast kiedy człowiek myśli o sobie, że jest do niczego, że on już jest taki, nikt go nie kocha, że nie ma przyjaciół, że no, ludzie mi szkodzą, to też to jest postawa egoistyczna, bo skupiamy się zbyt mocno wtedy na sobie. I bracia i siostry, żyjemy w świecie i myślę też tutaj o naszym kraju, że chyba nasz kraj jest pod tym względem liderem, jeśli chodzi o takie pesymistyczne nastawienie, o pesymizm. Większość ludzi w naszym kraju, w wielu innych narodach również, ale szczególnie myślę w naszym kraju, mówi w takiej tonacji pesymizmu, marazmu, narzekania, zniechęcenia, rezygnacji, a w końcu i goryczy. A więc mówimy takim językiem bez radości, bez takiej wdzięczności. Są ludzie, którzy mają kilka firm, kilka samochodów, wszystko im się pięknie układa, ale kiedy z nimi się spotkasz, to oni narzekają. Na co narzekają? Bo muszą płacić podatki, bo muszą ZUS-y płacić. Ale oni by mogli kupić Gorzów, ale narzekają, bo to jest tam w nich. To jest w nich. To nie zależy od tego, czy ktoś ma dużo, czy ktoś ma mało, że narzeka. To raczej zależy od stanu serca, od stanu i postawy serca. I zarówno biedni, jak i bogaci narzekają. Ale bracia i siostry, chcę mocno i wyraźnie powiedzieć, że taki dzień w życiu wierzącego człowieka, dzień, kiedy narzekamy, kiedy jesteśmy zniechęceni, kiedy pozwalamy, aby to w nas się coraz bardziej utrwalało, to jest dzień stracony. Tak, tracimy po prostu godziny, tracimy dni, tracimy czas, kiedy popadamy, kiedy pozwalamy. Powiedziałem, że my jesteśmy za to odpowiedzialni. Za chwilę oczywiście dojdziemy do tego, co zrobić w takim momencie, jak się zachować, żeby to przeciąć, bo to my mamy możliwość, oczywiście dzięki wielkiemu Bogu, łasce Bożej, po prostu to przerwać. I w świecie pomimo wielu sukcesów, mnóstwo ludzi narzeka. Narzeka i narzeka. Są zniechęceni, pełni pesymizmu, takiej nudy, brak entuzjazmu, brak radości. I to się także udziela nam, wierzącym. Nam to się może udzielać w taki sposób, że po prostu tak nam ręce opadają, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, kolana mdleją, a nic się nie dzieje, nic tam, no, brak planów, brak jakiejś wizji, brak takiego spojrzenia w przyszłość, brak, no jakoś tam żyjemy, wegetujemy z dnia na dzień, no znamy Pana Jezusa, więc pomodlimy się rano i wieczorem. Ale bracia i siostry, to nie jest właściwy stan. Słowo Boże nas zachęca do czegoś innego. Jeszcze raz podkreślę, że nikogo nie możemy obwinić za ten brak entuzjazmu, za ten taki marazm w naszym życiu. Bo to zniechęcenie, ociężałość, pesymizm, nuda, brak entuzjazmu to są wrogowie i to są naprawdę poważni wrogowie naszego życia, wrogowie naszej duszy, wrogowie naszego zapału, by się zaangażować w służbie. To są po prostu wrogowie i ten proces zniechęcenia, rezygnacji zawsze się rozpoczyna w naszych myślach. Zawsze się rozpoczyna w tym czasie, kiedy próbujemy albo coraz głębiej wchodzić w jakiś taki stan tego zniechęcenia, albo powiemy nie, Bóg jest ze mną, ja idę coś raczej dobrego zrobić. Mam zły dzień, źle wstałem rano z łóżka, to chcę właśnie ten dzień dobrze spędzić. I ja myślę, bracia i siostry, że każdy dzień możemy przeżyć z takim entuzjazmem, z radością, z zapałem w swoim życiu. Każdy dzień. Ważny jest poranek naszego dnia. I drodzy bracia i siostry, za radą Słowa Bożego możemy każdy dzień rozpoczynać od wyrażania Bogu naszej wdzięczności. Słowo Boże nas do wdzięczności w wielu miejscach zachęca, do chwały, do uwielbienia. Dlatego, że wdzięczność i uwielbienie jest sposobem na pokonanie zniechęcenia. Jest drogą do tego, aby dać zniechęceniu taką tamę, powiedzieć nie. I bracia i siostry, kiedy myślimy o każdym kolejnym dniu? Czy myślicie, że każdy kolejny dzień to dzień, który dał nam Pan? Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Dzisiaj jest dzień. Każdy dzień to dar od Boga. Każdy dzień, każdego poranka otrzymujemy z rąk Bożych cały dzień do wypełnienia. I teraz ten dzień możemy wypełnić tymi rzeczami, tymi sprawami, tą postawą, której Bóg od nas oczekuje, albo możemy ten dzień wypełnić czymś innym. I nie ma w tym każdym kolejnym dniu niczego za dużo, ani niczego za mało. Wszystko to, co napotykamy w życiu, jest nam po prostu przypisane, jest nam przeznaczone. Jeśli twoim życiem coś tąpnie, jakaś wiadomość, to znaczy, że było ci to przypisane, że no chyba, że to ty spowodowałeś, sprowokowałeś jakimś tam niewłaściwym zachowaniem, ale i w tej sytuacji, jeśli coś nami tak wstrząśnie, to znaczy, że my mamy w tym momencie jakoś się zachować. Każdy dzień jest dziełem sztuki ofiarowanym nam przez wszechmogącego Boga. Każdy dzień to dar od Boga. No oczywiście my do nieba chcemy iść, bo tam jest lepiej, prawda? Chociaż nie wszyscy. Wczoraj czy przedwczoraj ktoś mówi, no że nie, jeszcze nie. A dlaczego nie? Tam lepiej przecież, prawda? Lepiej czy nie? I bracia i siostry, my czasem traktujemy każdy kolejny dzień, czy pewne dni w naszym życiu, jak taki kolejną kartkę z kalendarza. Jest 27, przeminie, jutro będzie 28 i okej. Okay. Ale bracia i siostry, gdybyśmy byli w stanie wejrzeć w ten każdy kolejny dzień, gdybyśmy byli w stanie wejrzeć, jakie Bóg ma plany na ten poszczególny dzień, a czy możemy w ogóle wejrzeć? Ja myślę, że Bóg nam chce objawiać te plany, chce nam pokazywać, co ma dla nas. Nawet jeśli nami wstrząśnie jakaś informacja, jakaś wiadomość, wyrzucili mnie z pracy. Oj, no i co teraz będzie? I można od razu wpaść w dołek. Ja nie potępiam tego, że ktoś w takim momencie wpadnie w dołek. Natomiast Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy z tego wychodzili. To są trudne chwile, kiedy ktoś zostanie z pracy wyrzucony, zawali mu tu się jakaś dziedzina jego życia. To są naprawdę trudne sytuacje, ale Bóg w tych rzeczach nam chce pomagać. I Bogu podoba się wiara. Bóg ma dla nas swój wspaniały plan i gdybyśmy mogli wejrzeć w ten Boży plan, to właśnie te chwile cierpień, te chwile trudności, te chwile jakiegoś takiego tąpnięcia w naszym życiu powinny być chwilami, kiedy nasza wiara wzrośnie, kiedy zobaczymy tego wielkiego Boga, który działa, kiedy zobaczymy, że to nie jest koniec świata, że to nie jest już, nie zawaliło się jeszcze wszystko, że to jest tylko chwila, tylko moment, w którym Bóg chce zadziałać dla naszego dobra. I w Słowie Bożym mamy mnóstwo takich przykładów o ludziach, którzy mieliby prawo naprawdę być zniechęceni i naprawdę zrezygnować ze służby, wpaść w taki stan rezygnacji, a nawet depresji. Ale czytamy o nich, czytamy o takich, którzy sobie na to pozwolili, ale czytamy o wielu, wielu z nich, którzy na to nie pozwolili. Niedawno tutaj półtora tygodnia brat Wiesiu nam usługiwał na temat Szadracha, Meszacha i Abednego. No czy oni nie mieli prawa być zniechęceni, wrzuceni do pieca ognistego? Podjęta decyzja przed króla Nebukadnesara. Bardzo twardo i oni wtedy mogli, no koniec z nami. trudno, koniec z nami, już teraz się pogodzimy. Jeszcze gdyby nam tylko dali się pożegnać z rodziną, to byśmy jeszcze ich ostatni raz przytulili. I najczęściej wypowiadanym słowem przez Szadracha, Meszacha i Abednego powinno być słowo ostatni. Ostatni raz widziałem tą moją piękną żonę. Ostatni raz, ostatni raz, ostatni raz. Bracia i siostry, ostatni raz was będę widział, bo pójdę do pieca będę wrzucony. Jakie to przykre, wszyscy byście płakali. Ale Szadrach, Meszach i Abednego nie płakali. Nie płakali. Oni stanęli naprzeciwko króla i powiedzieli królowi bardzo wyraźnie: jeśli ten Bóg, któremu służymy, ma moc nas wyratować, to nas wyratuje. A nawet jeśli nas nie wyratuje, to my tobie, królu, nie mamy potrzeby się kłaniać. I kłaniać się nie będziemy. Z wiarą wypowiedzieli te słowa, z takim przekonaniem, że ich Bóg, ten Bóg, któremu służą, jest naprawdę Bogiem mocnym i Bogiem wielkim. I co za problem? No a niech nas wrzucają. Rozpalili 7 razy mocniej piec ognisty, wzięli tam mężczyzn silnych, związali Szadracha, Meszacha i Abednego jakimiś powrozami, a może łańcuchami, nie wiem czym. Wrzucili ich do tego pieca. I ci, którzy ich wrzucali, jak pamiętacie, jak czytaliśmy w czwartek, zresztą znacie ten fragment, ci, którzy ich wrzucali, spłonęli w momencie tego wrzucania. A tych trzech nie spłonęło. Wiecie, ja kiedy czytam tą historię, to zawsze powtarzam do Boga i mówię: Panie Boże, Ty masz poczucie humoru. To jest nieprawdopodobne. Ty masz naprawdę poczucie humoru. Dlaczego Pan Bóg ma poczucie humoru? Tam jest napisane w tej historii, w księdze Daniela, jest napisane, że kiedy król Nabukodonosor spojrzał, on tam musiał mieć jakieś takie drzwi szklane, spojrzał, oni sobie tam powolutku spacerują, powoli sobie tam chodzą. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że oni tam chodzili? Przecież oni byli związani, prawda? Wrzucili ich związanych. Czemu oni chodzili, jak byli związani? Sznurki się przepaliły, a jak to były te łańcuchy? Ale ciekawe, że werset później jest napisane, że włosy ich się nie spaliły, że swąd, że ubrania ich nie zaśmierdziały tym swądem z tego pieca. No to jak to? No załóżmy, że już to były powrozy takie, te, które się palą, nie? No te powrozy się spaliły, ale włosek im z głowy nie spadł. Pan Bóg to ma naprawdę poczucie humoru. Jak to jest możliwe, że jedno się spaliło w piecu, a drugie się nie spaliło? No właśnie, no bo to jest Bóg. To jest Bóg działający, Bóg, który ma niesamowitą moc i do Niego wszystko należy. I właśnie ten dzień Szadracha, Meszacha i Abednego. Ja nie wiem, czy oni się z poranku spodziewali tego, co napotkają w tym dniu. Być może się nie spodziewali i nagle zostali zaskoczeni. Mogło nimi tak tąpnąć, że na zawał serca by umarli, ale oni spokojnie. Co tam, nie mamy potrzeby, królu, się tobie kłaniać. Króciutki tam fragmencik jest. Polegali na Panu swoim Bogu. Polegali na Panu swoim Bogu. Tak łatwo polegać na Panu swoim Bogu, kiedy nami nie tąpnie, kiedy nie mamy kłopotów, prawda? Ale właśnie poleganie na Panu swoim Bogu jest ważne w momencie, kiedy jesteśmy przygnieceni, kiedy dopada nas zniechęcenie, kiedy chce nam się zrezygnować, kiedy nie chce nam się służyć Bogu, bo to nie warto, nie ma sensu. Piękna i niesamowita prawda. Polegali na Panu swoim Bogu. Na Nim polegali, dlatego Bóg ich zachował. Chwała Bogu. Czy myślisz, że kiedy ty będziesz polegać na Panu swoim Bogu, to On cię zachowa, czy cię zostawi? Zachowa, ocali, wybawi. Nie włos z głowy naszej nie spadnie, kiedy Mu zaufamy. A więc ci młodzieńcy chodzili sobie w środku tego ognia i dobrze się mieli. I dobrze się mieli. Można być w środku ognia, można być w dolinie cienia śmierci i mieć się dobrze. I mieć się dobrze i chwalić Boga. Inną osobą, która mogła popaść w zniechęcenie, w rezygnację, był Józef ze Starego Testamentu. Józef, o którym jest chyba 14 czy 15 rozdziałów napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Wiecie, ja na jego miejscu bym powiedział do Boga: Panie Boże, przecież jak to możliwe? Ja byłem taki wierny Tobie, no dlaczego Ty tego dopuściłeś? Wyobraźmy sobie tych starszych jego braci. W ogóle to byli dość źli ludzie, ci jego starsi bracia. Jak to zrozumieć, że najmłodszego brata wrzucili tam do tej studni, potem go sprzedali? Naprawdę trzeba nie mieć serca. Oni mu naprawdę zaszkodzili. Oni naprawdę mu zrobili coś paskudnego. Tym bardziej, że gdyby to był najstarszy, no to może się tam jakoś mu uda wymknąć. Ale tego młokosa tam wrzucili i go sprzedali. No przecież serce by mi pękło, gdybym to miał zrobić. Nikt z nas by tego nie zrobił, a oni to zrobili. Józef nie miał do Boga żadnych pretensji. Nie miał. Służył Bogu jak najlepiej. Potem służył tego faraona, służył jak najlepiej. Chciał być czysty, absolutnie przed Bogiem czysty. Tak bardzo kuszony. Przecież nikt by się nie dowiedział, gdyby on zgrzeszył tam z tą kobietą. Nikt. Wszyscy myśleli, zarówno ojciec, jak i jego bracia i cały naród Izraela, że Józefa nie ma. Ojciec myślał, że go zwierz dziki pożar. Bracia myśleli, a to już w życiu nie wróci, bo to jest niemożliwe. Ale on mówi, nie, jakże mógłbym zgrzeszyć, jakże mógłbym zrobić to mojemu panu, mówił tutaj o tym przywódcy, o tym swoim panu, a potem mówi, jak mógłbym to zrobić w obliczu Boga. Nie mógłbym takiego czegoś tak postąpić, nie mógłbym tak zgrzeszyć. Tak szlachetny, tak wspaniały człowiek. I za chwilę dostaje się do więzienia właśnie za to, że był taki szlachetny. Czy nie mógł w tym więzieniu powiedzieć, Panie Boże, no dość, tego już dość, przesadziłeś, bo ja myślałem, że ty trochę inaczej zareagujesz. Mógł popaść w zniechęcenie, mógł zarzucać Bogu, że... Ale on w tym więzieniu zachowuje się dokładnie tak samo jak wcześniej, dokładnie tak samo. Bóg jest najważniejszy, ja na nim będę polegał. I okazuje się, że Bóg po latach, bracia i siostry, to brzmi nie za ciekawie, że po latach dopiero go stamtąd wyciągnął. Ale go wyciągnął, bo Bóg się nigdy nie spóźni. Te dni, kolejne dni, Józef w tym więzieniu budzi się każdego dnia rano i myśli, może dzisiaj, przecież to jest niemożliwe, żebym ja tu zginął w tym więzieniu. Ja myślę, że Józef każdego rana wstawał i śpiewał. Dzisiaj jest dzień, który dał mi Pan. Śpiewał, chwalił swojego Boga, uwielbiał Go, dlatego że on wiedział, że każdy dzień jest przygotowany przez Boga, przez tego dobrego, kochającego Boga. I dlatego nie narzekał, dlatego nie marudził, nie mówił do Boga, Panie, ja już chyba poza mną nie ma lepszego, sprawiedliwszego, ja w 100% Tobie, Panie, byłem posłuszny. Dlaczego mnie wrzuciłeś, dlaczego pozwoliłeś na to, żeby mnie wrzucili do tego więzienia? Mógł popaść w zniechęcenie. Jeremiasz, czy nie mógł popaść w zniechęcenie? Daniel, czy nie mógł popaść w zniechęcenie? Dawid nam trochę o tym... O tym mówi. Dawid prawdopodobnie był trochę inny, choć o nim jest właśnie napisane, że był mężem według serca Bożego, ale kiedy czytamy psalmy, to Dawid wielokrotnie tam się użala. Użala się, oj, czemu tam mnie spotkało, a tam mnie mój syn ściga, a Saul mnie ściga. Uciekał biedak pół swojego życia, król Izraela ucieka przed swoim synem, ale nie zniechęcił się. Wiedział, że nadchodzi moment wybawienia, nadchodzi moment wyzwolenia. Apostoł Paweł mógł przecież popaść w straszne zniechęcenie i przeczytam fragment ze Słowa Bożego z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy fragment w pierwszym rozdziale od 15 do 18 wersetu. Czytamy tutaj apostoł Paweł mówi tak, wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. Kto to był Fygelos i Hermogenes? To byli ludzie, to byli mężowie, którzy razem z apostołem Pawłem zakładali zbór w Efezie, którzy służyli Bogu, którzy mieli wielki wkład w to, żeby Kościół w Efezie się rozwijał i w tych podróżach misyjnych czy w służbie razem z apostołem Pawłem służyli. Dlaczego tak się stało, że go teraz opuścili? No tak, bo przyszły trudne chwile, bo przyszły trudne czasy, bo trzeba było znosić cierpienie, bo trzeba było znosić prześladowanie. Odwrócili się ode mnie wszyscy. Bracia i siostry, ale interesujące jest to, że apostoł Paweł mówi to do Tymoteusza i go zachęca. Do czego go zachęca? Do służby dla Boga. On go namawia. Tymoteuszu, stój twardo, bądź mocny, głoś, wykonuj pracę ewangelisty, cierp. Tymoteuszu, nie wycofaj się, nie zaprzyj się, nie pozwól na zniechęcenie, nie zrezygnuj, nie bądź bierny. Tymoteuszu, do przodu, Tymoteuszu. A potem mówi, oni mnie opuścili. No jakaż to zachęta? Jak to czytam, to myślę sobie, że ja bym to zdanie pominął. Po co tego biednego Tymoteusza zniechęcać, że oni go opuścili? Ale on mu mówi uczciwie, byli tacy, którzy mnie po prostu opuścili, bo nie wytrzymali. Ale ty, Tymoteuszu, bądź wierny, służ Bogu. I potem czytamy o innych osobach. Jeśli chodzi jeszcze o tego Figelosa i tego drugiego, oni byli przyjaciółmi wtedy, kiedy wszystko było dobrze. Ale znamy, nawet polskie przysłowie to mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Przyjaciół poznaje się wtedy, kiedy jest trud, kiedy jest cierpienie. Wtedy przychodzi przyjaciel i mówi, bracie, siostro, Bóg jest z tobą, Bóg jest wielki, Bóg cię nie zostawi i będzie się modlił, przyjaciel, i będzie wspierał, nie będzie odchodził, nie zostawi biednego apostoła Pawła samego. Wszyscy go opuścili, ale apostoł Paweł się nie załamał. I potem czytamy w drugim liście do Tymoteusza w 4 rozdziale od 10 wersetu tak. Znowu apostoł Paweł w 9 mówi do Tymoteusza, staraj się przyjść do mnie rychło. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki, Kresce do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. A Tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. I teraz werset 16. Zwróćmy uwagę. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie poczytane. Wszyscy mnie opuścili. Apostoł Paweł stoi przed sądem sam. Do tej pory tylu przyjaciół, tak się dobrze służy Bogu. Jakaż to radość mieć tylu wspaniałych braci i sióstr, prawda? Apostoł Paweł był taki szczęśliwy. A teraz stoi przed sądem i zamiast tam siedzieć w tych ławkach za nim, za jego plecami wierzący i modlić się chociaż o niego, albo przynajmniej czuć ten oddech tamtych swoich braci. Nie było ich. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie poczytane. Zdaje się, że apostoł Paweł rozumiał, że był to trudny czas też dla nich. Ale dalej apostoł Paweł mówi tak, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Chwała Bogu, bracia i siostry. Apostoł Paweł został wyrwany z paszczy lwiej. Był ktoś z was już w paszczy lwiej i był wyrwany? Bywamy w takich małych paszczkach czasem, w paszczkach małych lewków, ale on był w dużej paszczy lwa. I potem apostoł Paweł mówi, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Jakie piękne słowa wiary, jakie wspaniałe słowa zachęty dla Tymoteusza i dla nas. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego, jestem w Jego rękach, na Nim polegam. Moje życie zostało przez Niego zaplanowane. Każdy kolejny dzień jest wyrysowany na tej Bożej dłoni. Każdy kolejny dzień to coś pięknego przez Boga stworzonego dla mnie. Wyrwie mnie Pan, choć dziś jestem w takiej sytuacji. Ale nie będę popadał w zniechęcenie. Bracia i siostry, jest wiele takich ciekawych fragmentów Słowa Bożego. W Dziejach Apostolskich w 27 rozdziale czytamy o tym, kiedy apostoł Paweł znalazł się na statku I tam czytamy, że wszelka nadzieja ocalenia już znikła. Już nie było żadnej nadziei, żadnej możliwości. Zginiemy. I znowu myśli tych iluś tam na tym statku prawdopodobnie biegały. Och, gdybym mógł się jeszcze raz chociaż spotkać z moją żoną. Gdybym mógł ucałować moje dzieci. Gdyby mi to było dane, tak bardzo tego pragnę. Wszelka nadzieja ocalenia już znikła. Ale apostoł Paweł tam sobie spokojnie śpi. I nagle wstaje i mówi do tych ludzi, którzy już nie mieli żadnej nadziei, bądźcie dobrej myśli, albowiem tej nocy stanął anioł tego Boga, tego mojego Boga, któremu służę i coś mi powiedział. Bądźcie dobrej myśli, bądźcie dobrej myśli. I apostoł Paweł wykorzystał tą beznadziejną sytuację, te trudne okoliczności, wykorzystał je jako możliwości, bracia i siostry, i podkreślam właśnie to słowo. Apostoł Paweł wykorzystał tą trudną sytuację, te trudne okoliczności jako możliwość do tego, aby zbudować wiarę tamtych ludzi, aby też swoją wiarę tak utrzymywać czy podtrzymywać, ale aby wnieść nadzieję i zbudować wiarę tam właśnie tych ludzi. I mówi do nich, wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Pomimo obecnego położenia, pomimo sytuacji, w której jesteśmy, wydaje wam się, że nie ma nadziei, bądźcie dobrej myśli. O czym on tutaj mówi? O myślach. Zacznijcie myśleć inaczej. Jest szansa. A oni wszyscy mieli smutne miny, pogrzebowe pieśni, takie molowe pieśni śpiewali. Nie ma dla mnie nadziei, nie ma dla mnie szansy. Apostoł Paweł śpiewał, dzisiaj jest dzień, który dał mi Pan. Tak, a tamci śpiewali, nie ma nadziei, koniec, koniec, nie zobaczę mojej żony, nie zobaczę mojego męża, nie zobaczę, nie ucałuję moich kochanych dzieci. 2 tygodnie temu się nawrócił mój Jacuś, już go więcej nie zobaczę. Płacz, lament. Apostoł Paweł, dzisiaj jest dzień. Dlaczego apostoł Paweł namawiał tych ludzi do tego, żeby nie tracili nadziei? Dlatego, że on wiedział, że do Boga należy ostatnie słowo. On wiedział, że Bóg się nie spóźni. On wiedział, że jego życie i życie tych właśnie osób, które tam są na tym statku, jest w Bożych rękach. On wiedział o tym, że on ich wybawi. Pytanie dla nas, bracia i siostry, czy ufam w taki sposób Bogu w każdej sytuacji? Czy ufam? Ja wiem, bracia i siostry, że jest łatwo wtedy, kiedy wszystko się udaje, kiedy rodzina jest zbawiona, kiedy wszyscy się kochają, jest taka prawie, że niebo w rodzinach, w małżeństwach. Jest dużo trudniej, kiedy cała rodzina jest daleko od Boga, a wręcz jeszcze złorzeczą tym wierzącym. Ale Słowo Boże nas namawia do tego, byśmy byli w każdych okolicznościach pełni zaufania, pełni nadziei. I bracia i siostry, proces zniechęcenia rozpoczyna się w naszych myślach. Myśli Boga o nas to myśli o nadziei, myśli o pokoju. A więc Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy nasze myśli filtrowali, abyśmy przefiltrowali nasze myśli, abyśmy w taki sposób myśleli, Bóg jest ze mną i On mnie wybawi, On mnie przeprowadzi, On da mi wyjście z tej sytuacji. A więc zaczynaj każdy dzień od wyrażania Bogu wdzięczności. Zaczynaj każdy kolejny dzień z myślą, że to Bóg go przygotował dla ciebie i dla mnie, że w tym dniu nie ma niczego za dużo i niczego za mało, że nawet jeśli cię tąpnie, jeśli tobą wstrząśnie informacja albo sytuacja, jeśli to z tobą wstrząśnie, to Bóg ma wyjście, to Bóg ma swój plan. Sposób na pokonanie zniechęcenia to wyrażanie, nieustanne wyrażanie Bogu chwały i uwielbienia. Jeśli ktoś mnie zrani, mogę to pielęgnować, mogę się gorszyć na to, ale mogę to odrzucić i powiedzieć tak jak apostoł Paweł, niech im to nie będzie policzone. Panie, przebacz im. Ja się spodziewałem, że oni będą stać, że oni będą tam w skupieniu, w innych językach się o mnie modlić. A oni poszli, ja sam tutaj siedzę na tej sali rozpraw. Nie policz im tego, Panie, ale Bóg mnie nie opuścił. Bracia i siostry, myśli nasze, decyzja, wybór. Mogę pozwolić na to, że to mnie będzie dołować, przygniatać, ale mogę powstać i powiedzieć nie, ten dzień należy do Pana. Ten dzień to dzień, który został mi dany z łaski Bożej, chcę go wykorzystać jak najlepiej. Pójdę do przodu z uśmiechem, z radością, z pieśnią chwały na ustach. Amen. Panie, dopomóż nam. Panie, dopomóż nam. Tak, trzeba nam się modlić, aby nam Pan dopomógł, bo tak jak na początku mówiliśmy, każdego może dopaść to właśnie ten stan. Ale po to mówimy te kazania, po to czytamy Słowo Boże, by uczyć się od tych, którzy to przeżyli i są dla nas wspaniałym wzorem, tak jak tych kilka wymienionych dzisiaj postaci ze Słowa Bożego. Postańmy, bracia i siostry, by podziękować Bogu za to, że Pan stał przy mnie i stoi i będzie obecny, ale może rzeczywiście trzeba powiedzieć, Panie, pomóż nam, Boże, tak żyć.